Partnerem odcinka jest BookBeat, aplikacja z audiobookami i e-bookami, w której znajdziecie m.in. 90sową ekstazę Anny Gacek oraz tysiące innych tytułów. Z kodem PODCASTEX otrzymacie 30 dni darmowego dostępu do wszystkich książek. W opisie odcinka podaliśmy link do prostej rejestracji, gdzie kod macie już wpisany. A patronami imiennymi PODCASTEXu są Zbyszek Chojecki, Piotr Semeniuk, Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi, Michał Szumlański, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, prawdziwy prywaciarz Krzysztof Słysz oraz kierowca autobusu linii 177 KZK GOP. Dziękujemy i zaczynamy.
Podcast Tex. Podcast o latach 90.
Bartek, proste pytanie. Mhm. Czy twoje życie wygląda jak teledysk do piosenki Jambalaya Mix Szazy?
Słuchaj, która część Jambalai? Znaczy, która część tego teledysku? Czy ta, w której Szaza jest panną renesansową malowaną przez jakiegoś malarza? Czy ta część, w której siedzą na bluescreenowym wybrzeżu warszawskim, I guess, i są z wózkiem ze swoim partnerem? Czy ta, w której tańczą w bibliotece?
Jeszcze jest...
w dyskotece, w bibliotece. To nie zdziwiło.
Słuchaj, wszystko się mieści akurat w tym teledysku, co postaramy się udowodnić. Ten teledysk jest jak świat tak naprawdę.
Czy ta, w której tańczą na tle wielkich ust Szazy?
Bardziej jestem... To tak, wiesz, okolice 30 sekundy, coś takiego, to aha, miałem na myśli.
Tak.
Dobrze, bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze i do Jambalai jeszcze wrócimy. A dlaczego wrócimy? Dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o 90-sowych teledyskach. Mamy jakiś taki zakres 90-94, chociaż ten rok 94 ledwie tylko napoczniemy w gruncie rzeczy. Na pewno będziemy do tematu jeszcze wracać. A dlaczego 90-sowe teledyski są tutaj tematem? Poza tym, że aha, stare wyglądają inaczej niż współczesne teledyski, chociaż oczywiście są jakieś chlubne przykłady. Nie tylko o to chodzi, bo właściwie ten taki polski teledysk, polska sztuka teledysku narodziła się na dobre w 90-sach i oczywiście mamy jakieś rozliczne przykłady 80-sowe, ale jeżeli myślimy o klipie jako o czymś takim samodzielnym i niesamodzielnym, czyli o czymś, co jest osobnym dziełem filmowym, powiedzmy, z jakąś autorską wizją i jako o czymś, co spełnia jakąś taką funkcję komercyjną, no to tego typu rzeczy w 80-sach zaistnieć do końca nie mogły ze względu na to, w jaki sposób funkcjonował rynek w ogóle, rynek fonograficzny. No i te 90-sowe teledyski mają w sobie no nieodparty urok, bo jednak trzeba się było uczyć od zera, podglądać, nie wiem, non-stop kolor puszczany przez Wojciecha Mana, jakieś klipy z MTV i jakoś to tłumaczyć na nasze warunki, na nasze możliwości, albo wymyślać po prostu od zera, jak niektórzy twórcy. Dlatego tutaj nie mówimy o teledysku po prostu 90-sowym, tylko poniekąd o narodzinach polskiej sztuki teledyskowej i parę takich przykładów dla was mniej lub bardziej reprezentatywnych wybraliśmy.
Tak, mamy 7 do 8 przykładów teledysków. To nie jest żaden ranking, żeby nie było.
Tak,
to my
tak,
nie wybieramy najlepszych teledysków 90-sowych. Mm-hmm. Znaczy z tego akurat okresu 90-94, dlatego że ciężko byłoby wybrać tak nieironicznie świetne. Potem się pojawiały naprawdę super, super rzeczy. Natomiast w tym okresie to była wciąż trochę prowizorka, to była wciąż trochę sytuacja, w której no, zaczęły powstawać i zaczęły wchodzić do Polski coraz mocniej te telewizje komercyjne, czy to te, które były dostępne powiedzmy zza zachodniej granicy, czy te, które po prostu powstawały w Polsce, takie jak Polonia 1, takie jak Polsat i trzeba było po prostu czymś zapełnić ramówkę. W ogóle muszę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o teledyski, to jestem bardzo wykluczony, jakby byłem jako dziecko i do dziś jestem, ponieważ ja jakby w domu rodzinnym miałem tylko tam 5 do 7 kanałów, tak, potem jak się pojawiła telewizja Puls, jeszcze to było chyba 8. Nie miałem nigdy telewizji muzycznych w ogóle w tym, więc jestem wykluczony, jeśli chodzi o kreskówki Cartoon Network, jeśli chodzi o telewizje teledyskowe, jakby ja teledyski znam głównie z tych fragmentów, które puszczano w 30 tonach, więc ja je dopiero poznawałem te rzeczy, no nie wiem, w ostatnich dwóch dekadach powiedzmy, dzięki internetowi. Nie wiem, czy ty też, czy to oglądałeś dużo teledysków, jak byłeś dzieciakiem?
Tak, teraz mi głupio się przyznać, bo miałem i Cartoon Network i proszę pana, MTV.
Powiedz jeszcze, że miałeś Game Boya.
Wszystko mnie, nie, no bez przesady. Aż tacy bogaci to my nie byliśmy. PlayStation miałem, ale dlatego, że kupiłem sobie z pieniędzy z komunii, że jestem jednym z tych dzieci, które nie zostały okradzione przez rodziców. Natomiast pamiętam, że bałem się bardzo Michaela Jacksona we wczesnych latach 90. Ale już pomijając to, czy to były słuszne jakby przeczucie, czy nie. Wracając do tych polskich klipów. Tak, wspomniałeś o 30 tonach. W ogóle w latach 90. pojawiają się jakieś takie programy, które no, gdzieś dodatkowo dynamizują powstawanie tych wideoklipów, bo rzeczywiście jest sens je produkować, bo ktoś je pokazuje. Tak? Mm-hmm. Mamy przecież parę lat po transformacji, po początku transformacji program Clipol, tak? Wspomniany wcześniej Non Stop Color, tam muzyczna jedynka 30 ton, oczywiście urywki, ale to też była duża rzecz w kontekście promocji rozmaitych tutaj wzorców i wykonawców.
Część jakby też była taka bardzo efemeryczna tych teledysków, nie? W sensie niektóre po prostu powstały tak, że raz poleciały w jakimś Lalamido i w zasadzie to by było na tyle, nie?
Tak. Tam, no, wiesz, no, one nie zawsze powstawały na jakieś takie życzenie wytwórni, że robimy klip, tutaj macie budżet i to będzie hicior, tylko było tutaj jednak dużo zajawki i dużo takiego zrób to sam, i w tych przykładach, które wybraliśmy, myślę, że też takowe się znajdują, tak. Ewidentnie.
I będzie też jeden, przynajmniej teledysk, przynajmniej jeden, którego twórca, właśnie wokalista, którego ten teledysk, do piosenki, którego teledysk został stworzony, mówi, że nie puściła go żadna telewizja.
Tak.
Ale dobrze, to o tym później. Natomiast co, no zaczynamy. Zaczynamy nasz tutaj wybór teledysków od klipu do piosenki Mus Męski Blues Andrzeja Załuchy. To jest całkiem cool tytuł, muszę powiedzieć. To jest.
Poza tym, że ta piosenka ma kilka tytułów, bo jest Julo, jest Mus Męski Blues, jest Męski Blues po prostu, ale to cały czas ten sam utwór. No, jest to teledysk z pomyślunkiem, panie sąsiedzie, z pomyślunkiem. Teledysk Krzysztofa Hajcha, czyli faceta, który od lat 80. kręcił dla Załuchy teledyski, który był jego kumplem jeszcze z czasów szkolnych i który dzięki Załusze w ogóle zaczął kręcić klipy, których zrobił łącznie, zdaje się, około 50, nie tylko dla Załuchy naturalnie. I to był gość z telewizji krakowskiej, z lokalnego oddziału Telewizji Polskiej. No i to akurat jest dosyć tutaj charakterystyczne dla twórców teledysków, że często byli po prostu powiązani z jakimiś lokalnymi oddziałami telewizji i dysponowali odpowiednim sprzętem. No i co my tutaj mamy, proszę pana? Mamy tutaj dużo takich artefaktów transformacyjnych.
Oj tak, tutaj teledysk może lekko go tam streścimy. Od razu może tutaj wytłumaczymy, że możemy się trochę śmiać podczas tego odcinka, dlatego że my sobie te teledyski puszczamy w tle do naszej rozmowy. No, zaczyna się od tego, że Andrzej Załucha siedzi w barze, który okazuje się być chwilę później barem Maxim, ale to nie jest ten. To nie jest restauracja
to nie u Maxima w Gdyni.
Nie. To nie jest ten, ewidentnie. To jest taki przydrożny taki bar dla kierowców ciężarówek prawdopodobnie. Tam dopija tam jakąś kaweczkę, prawda? Tutaj zapala papieroska. Stuka obcasami w ogóle, w takich kowbojskich butach, są kowbojki, nie? Stuka obcasami, pali śluga i wychodzi. I tak oczywiście możemy tutaj wejść od razu w bekę, że w ogóle, że on jest taki tutaj amerykański, ale w tym jest tak duża dawka dystansu i absolutnej samoświadomości, dlatego że Andrzej Załucha, wychodząc z tego baru, też w ogóle tak podskakuje i jest bardzo szczęśliwy, że wraca do swojej ciężarówki. I to jest absolutnie nakręcone z całkowitą świadomością tego, jak bardzo to jest tandetne. Tak. I kampowe tak naprawdę, no bo też Załucha ma czarną kurtkę, w ogóle trochę wygląda jak się nazywa ten taki zespół, gdzie panowie się przebierali w różne tam stroje, tam Indianin, Indianin, co ja mówię.
Mówisz o Village People.
Village People, tak, on trochę wygląda jak z Village People. Przepraszam za użycie słowa Indianin, oczywiście miałem na myśli rodowitego Amerykanina.
Tak jest. No tutaj też jest w ogóle amerykańsko, no bo właśnie Mus Męski Blues to jest taki numer, tak jak powiedziałeś, też dosyć autoironiczny, humorystyczny, ale też numer na takich, no, bluesowych podstawach oczywiście i numer o tym, że chłopak gdzieś gna cały czas. Ja tu do Honolulu i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to wprost piosenka o kierowcy tira, ale też Hajchowi zależało od początku współpracy z Załuchą, żeby robić te obrazki takie nie do końca ilustrujące. Jest parę takich dziwnych przykładów, tam nie wiem, Baw się lalkami, to był taki pomniejszy hit w latach 80. No i tutaj też mamy taką sytuację, że to jest metafora. Metafora jest to trasa, jest to bardzo poważna trasa Kraków-Katowice. Tak. To bardzo dużo kilometrów, jak wiadomo. I tutaj nasz artysta jako kierowca, którego gdzieś gna, mówiąc brzydko, zbiera po drodze towarzyszki podróży, panie, modelki.
Ale... jakby się mogło skojarzyć temu i owemu. Albo nie. To nie są pracownice seksualne, absolutnie.
To nie to.
To są autosobowiczki, które tak się składa, mają przy sobie bardzo wiele przedmiotów, fantów, z którymi dzielą się bardzo chętnie z Andrzejem Załuchą. Są to na przykład chipsy. Są to na przykład z jakiegoś powodu talerze, które mają przy sobie i tam dzięki tym talerzom mogą tam sypać te swoje 90-owe fanty, prawda, to już jest rok 90, więc możemy, prawda, korzystać. Ten, kto może, ten może korzystać, prawda, z dobrodziejstw kapitalizmu, i te dobrodziejstwa pojawiają się właśnie, są wysypywane na talerz. Andrzej jest bardzo szczęśliwy, pan Andrzej jest bardzo szczęśliwy, śpiewa i co? No i jadą sobie tą trasą, aż w końcu postanawiają się zatrzymać, prawda, i przejść na tyły ciężarówki, gdzie dzieje się co? Dzieje się inba.
Dzieje się inba, dzieje się magia, jest tam światła, dymy, jest tam nastrój takiej zaawansowanej wiksy. Rzeczywiście, no a propos tego zauchy i tego strzelania obcasami, tak właśnie widzieliśmy, jak wykonuje jakieś takie egipskie ruchy taneczne, no to ja ci przyznam szczerze, że ja nie znosiłem zauchy długo, czy nie wiedziałem w ogóle, na czym polega jakaś zajawka, jakiś cinkcie, że jakiś typo z wąsami, w ogóle o co chodzi naszym rodzicom. Z czasem dopiero załapałem, jaki to jest zdolny wykonawca, i przy okazji jest to gość idealny, jeżeli chodzi o taki punkt widzenia twórcy teledysków. Tak. Bo gość obdarzony, no tak, jest tutaj jakaś wiskomika, jest jakiś talent aktorski i luz. Krzysztof Hajch też porównywał zauchę na przykład do Wodeckiego, zresztą oni wspólnie w teledysku do Czary Mary Wodeckiego autorstwa Hajcha występują, że Wodecki no, jest jakby trudny we współpracy, są rzeczy, których on na przykład nie chce robić, to musiał w jakimś teledysku skubać kurę i że nie. A jakby zawsze można powiedzieć wszystko, on to po prostu zrobi i on się będzie tutaj dobrze bawił. Oglądamy właśnie w tym momencie imprezę na pace, jest wesoło, są sympatyczne panie, jest Andrzej Zaucha, podobno w trakcie nagrywania tego klipu padło światło, które tam oświetlało wnętrze tej ciężarówki i Zaucha zasugerował, że zrobią imprezę przy świecach i jakoś to wszystko po prostu poszło i jakoś pomagało całej atmosferze, znowu te egipskie ruchy. Co tutaj się dzieje? Co ten Andrzej Zaucha?
Ja doceniam to, że jakby z reguły twórcy teledysków chyba, większość z nich zrobiłaby taką akcję, że oni wchodzą na tyły. Był taki teledysk takiego dość mało znanego zespołu Sęgrze i tam to było tak, że muzycy jeździli po mieście i zbierali różne osoby w tym. Na przykład tam jest Afrojax, legendarny Afrojax, jedną z nich. Chowali je wszystkie do bagażnika takiego osobowego auta, po czym okazało się, że w tym bagażniku była impreza i oczywiście wtedy akcja przechodzi do klubu. Tutaj jest tak, że oni nie przechodzą do klubu, w sensie jakby to otoczenie tańczących dziewczyn i Andrzeja Zauchy robiącego egipskie fikimiki i grającego na saksofonie, to jest rzeczywiście paka ciężarówki. Mhm. I oni tam tańczą i tam są rozstawione światła i tak dalej, więc to jest normalnie ten set. Mi się też bardzo podoba, jako mężczyźnie niewysokiemu, to i zawsze mi się podoba, że Andrzej Zaucha absolutnie nigdy nie krępował się swojego wzrostu. Aha. Andrzej Zaucha miał 1,60 para chyba, tak? Był bardzo niewysokim mężczyzną. Mhm. I dodatkowo w tym teledysku wszystkie te dziewczyny są prawdopodobnie z jakiejś agencji modelingowej albo skądś, tak? No, w każdym razie widać, że są postawne dziewczęta. I Andrzej Zaucha jest widocznie niższy od nich, to przynajmniej o głowę. I jest to super. No i tak, no. Jest to wspaniała impreza. Ja bym bardzo chętnie, jeśli któryś ze słuchaczy, na przykład, jeśli mama któregoś ze słuchaczy jest w tym teledysku i tam tańczy na przykład, albo ciocia, albo, albo jakaś znajoma, to ja bym bardzo chętnie zrobił wywiad z tą panią, dlatego że cała ta akcja wygląda tak, jakby to była super zabawa na planie.
Tak, tak, tak. Także zachęcamy do kontaktu, a tak poza tym, no to ewidentnie widać na tym klipie, że pan Andrzej był bardzo fajnym gościem i rozmaite wspomnienia i dowody i dokumenty na to wskazują. No to co? To tyle, jeżeli chodzi o męskiego bluesa. Idziemy dalej. Coś zupełnie odmiennego stylistycznie, ale też w ogóle coś dosyć charakterystycznego estetycznie, jest to coś bardzo, bardzo arty. Teledysk do Warszawy Tilawu, czyli rok 91 tutaj już.
Przenosimy się do 91, do Warszawy, do tekturowej Warszawy.
Tak.
Która była na
kamienicy. A to nie są prawdziwe kamienice tam, tak?
To nie są prawdziwe kamienice, muszę ci powiedzieć, ale to jest w ogóle dość... jakby podziwiam to, dlatego że pierwszy kadr tego teledysku wygląda tak, jakby to była taka wycinankowa animacja Trego Gilliama, który tak w rodzaju tych, które robił do latającego cyrku Monty Pythona, ale nie, to są prawdziwe dekoracje, które tam są używane przez muzyków i ci muzycy tam sobie są. I całość tego teledysku, cała ta tekturowa Warszawa została stworzona na strychu Jana Benetka bodajże,
tak? Tak, 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 tak.
Czy Benedeka? Nie wiem, czy byśmy doszli do tego w odcinku.
Przyjęliśmy formę Benetka. Bądźmy konsekwentni.
Została stworzona na strychu ten to, co pokazuje z jednej strony, że rzeczywiście to była jedna wielka, znaczy teledyski polskie wtedy to była jedna wielka prowizorka, ale z drugiej strony ten efekt, który tutaj wyszedł, był, no w zasadzie robił bardzo, bardzo duże wrażenie do dzisiaj, nie? Robi wrażenie to, że to nie jest tylko tak, że tam jakieś miasto zostało wycięte w tle i tyle. Zostało wycięte właściwie wszystkie artefakty, które otaczają muzyków, tak? Czyli, nie wiem, właśnie właśnie, tam butelki, z których niby piją, kieliszki, jakiś fortepian, tak? Jeśli coś ma być troszkę bardziej tam trójwymiarowe, to jest troszkę bardziej trójwymiarowe. I to nie jest przypadek, że to tak fajnie wyszło, dlatego że za tym teledyskiem stoi niejaki Neri Cotinu. Rozwiń, Messie.
Widzisz, był taki czas w 91, kiedy Tilaf ruszył w trasę, no właśnie, Tilaf, który nie był wtedy jakimś takim supermocnym graczem, to nie był zespół gwiazdorski, to miało się wydarzyć za chwilę. 91 wychodzi płyta Pocisk Miłości, Tilaf jedzie w trasę, albo właściwie jeździ po Polsce z zespołem i tutaj nie mamy pojęcia, jak to się czyta, ale pisze się to Les VRP, więc Le Vipipipi. Jest to zespół francuski, a właściwie był taki kolektyw tak naprawdę artystyczny. Coś bardzo, bardzo arty, bardzo awangardowego. Zespół niekoniecznie rockowy, więc to, co Tilaf robił tak na poziomie muzycznym, jak sam Muniek wspominał, jakoś to nikt takiego wielkiego wrażenia nie robiło, ale bardzo się polubili. Wiadomo, że to była trasa młodego zespołu na początku lat 90., więc było zabawowo i rozmaite rzeczy tam się pojawiały. No i wspomniany przez ciebie Neri, czyli wokalista tej grupy, jako że był też właśnie takim wideoartowcem, powiedzmy, to tutaj się rozmaite sztuki łączą, jeżeli chodzi o wspomniany zespół, tudzież kolektyw. No to nosił przy sobie cały czas kamerę, jakąś taką, ile to było milimetrów, nie wiem, czy wiemy, ty jesteś filmowiec, to możemy ewentualnie to sprawdzić, może takie info się gdzieś pojawia, ale rejestrował to, co się wokół dzieje.
To była taka kamera, że rejestrowała bardzo wyziarnowany obraz.
Tak, jest to bardzo, bardzo ziarniste, bardzo zabrudzone. No i Neri polubił zespół i Warszawę na tyle, że postanowił zrobić dla chłopaków klip i całość powstawała w jakimś w ogóle szalonym tempie, bo tak, wspomniałeś o tym strychu Benetka. To był doskonały set, tak naprawdę można było z niego korzystać do woli, było tam sporo przestrzeni. No i można było to wszystko przygotować. Podobno Neri to przygotował tak, jak się tego nie robiło wówczas, jeżeli chodzi o polskie teledyski, czyli przygotował storyboardy, gdzie całość jest dosyć szczegółowo rozpisana. No i Neri, jeszcze jakaś przyjaciółka Tilawu, Polka, która miała chyba ksywę Bebe, oni nad tym razem pracowali, wycinali te modele, więc w 3 doby tak naprawdę udało się to wszystko zamknąć. Ekipa podobno też się spieszyła, dlatego że wiadomo było, że wystartuje niedługo pierwszy festiwal teledyskowy polski, czyli pierwsza edycja Jach Film Festiwalu. Udało się zdążyć, udało się zgłosić teledysk, no i dostali Grand Prix i bardzo słusznie, bo to jest rzecz dosyć unikalna pod względem wizualnym. Ja się też tak zastanawiałem, jak byłem młodszy, teraz jestem bardzo mądry, ale zastanawiałem się, czemu taka słaba kopia krąży po internecie, przecież to jest 91, więc hej, bez przesady. No ale nie, to już tutaj jest wszystko powiązane z tymi możliwościami technicznymi, z tym konkretnym urządzeniem, które to rejestruje. No i tak naprawdę to przydymienie jakby dodaje tej piosence jeszcze, więc nie dość, że mamy tutaj jeden z moim zdaniem najlepszych polskich utworów, nie tylko rockowych, no to mamy jeszcze do tego bardzo, bardzo zapamiętywalny teledysk, gdzie pojawiają się właściwie wszyscy członkowie zespołu w rozmaitych rolach, tak? Kobiecych, niekobiecych, to wszystko jest przy okazji takie mocno kabaretowe, ale to mówię tutaj o takim kabarecie rozumianym, wiesz, jakieś tangle, jakieś szemrane miejsca, jakieś takie rzeczy, wiesz, niemieckie, przedwojenne. Jest tu atmosfera jakiejś takiej tajemnicy, klaunady, ale jakiegoś takiego niebezpieczeństwa i to jest bardzo fajne, przyznam.
A zarazem jest tutaj trochę ekspresjonizmu, trochę odniesień do kina niemego też, tak? Jest Muniek Staszczyk, który ma zaskakującą charyzmę, zwłaszcza jak na takie bardzo... On gra bardzo wyraziste role w tym teledysku i faktycznie wypada świetnie. Wypada świetnie zwłaszcza, nie wiem, na te goście takie jak Kazik, którzy no, powiedzmy, nie mieli tej takiej ekranowej charyzmy i do dziś nie mają. Zresztą Kazik o tym sam mówi, to nie jest żaden diss w jego kierunku, że on nie za bardzo potrafi mówić, tam przed kamerą czuje się najlepiej, tak? Muniek czuł się znakomicie i da się też wyczuć ten taki moment w historii Tilawu, o którym jakoś tam wspominaliśmy w odcinku o Prymitywie. Prymityw to była płyta późniejsza oczywiście niż Pocisk Miłości, ale da się wyczuć ten moment, kiedy chłopcy już widzą, że to się może udać, bo Warszawa, jak się później okazało, była pierwszym takim dużym radiowym hitem, który gdzieś tam bardzo wysoko zaszedł na liście przebojów Trójki, która wtedy była wyjątkowo istotna, w sensie ta lista przebojów i Trójka była wyjątkowo istotna, istotniejsza niż dzisiaj, prawda?
No, nawet tak.
Chłopcy zdobyli nagrodę rzeczywiście Grand Prix na festiwalu Jachfilm, na festiwalu Jachfilm, który został założony przez m.in. Jacha Paszkiewicza.
Ale sprytne przejście, tymczasem jednak mimo wszystko trzeba jeszcze dodać do Warszawy, że pojawia się tam unikalny kartonowy PAW, który jest tutaj częścią całego przedstawienia i że te kartonowe scenografie wypadają znakomicie. Powiedziałeś Jach Paszkiewicz?
Tak,
szczęśliwie składa, słuchaj. Tak. No to co z tym Jachem Paszkiewiczem? Pierwszy teledysk trójwymiarowy między innymi przed nami, polski.
Tak, to jest pierwszy teledysk trójwymiarowy, w sensie na długo jeszcze zanim James Cameron myślał w ogóle o Avatarze.
Zanim trzeci wymiar w ogóle w rzeczywistości powstał. Dokładnie. Jeszcze wszystko było 2D. Mhm.
Dokładnie. To już Jach Paszkiewicz wpadł na taki pomysł, żeby zrobić teledysk trójwymiarowy, który trzeba było oglądać w specjalnych okularach. Pamiętasz takie okulary, które dodawano?
Oczywiście. Między innymi do czasopisma Dinozaury były dodane.
I też do, to prawda, miałem chyba Dinozaurów faktycznie. I do Zwierzaków chyba było.
Tak, i do Kaczora Donalda. No, trzeci wymiar. Tak.
Ktoś tego naprodukował i musiał
sprzedać. W latach 90. trzeci wymiar miał naprawdę ogromne znaczenie.
Ktoś naprodukował tej zielonej, czerwonej folii, trzeba było to jakoś tam zutylizować, nie? I co roku kolejne pismo dostawało swoją porcję.
Nie chcę, bo ja tutaj mam tych 2,5 tony.
Tak, no, jest to teledysk do wspomnianego, do piosenki wspomnianego Kazika, która nazywa się Jeszcze Polska. Jest to numer, który pochodzi z płyty Spalam się, pierwszej, prawdopodobnie pierwszej polskiej płyty rapowej. Czy to były pierwsze piosenki rapowe polskie? Chyba nie.
Nie. Pierwsze piosenki to na pewno nie były, bo nawet tak. Deuter punkowy nagrał piosenkę rapową, ale tak.
Tak, tak. Ale jeśli chodzi o zachowanie tej powiedzmy konwencji, którą Kazik podpatrzył sobie tam w rzeczach ze Stanów, które do niego docierały, to była pierwsza płyta, która była w całości oparta na powiedzmy melodoklamacji i niezależnie od tego, że Kazik się dzisiaj w ogóle strasznie protestuje, kiedy się mówi o nim, że był pierwszym polskim raperem i co więcej taka nalepka tam znalazła się na którejś z tych dwóch płyt, pana pierwszej, że to jest tam pierwszy raper Rzeczpospolitej czy jakoś tak, to i on się z tą nalepką jakoś tam nie zgadzał, no to jednak taka łatka się przykleiła, no i moim zdaniem słusznie, no bo jakby to są rapowe rzeczy. To nie jest pewnie hip-hop, to jakby to nie należy do kultury hip-hop, to bo Kazik nie był hip-hopowcem nigdy, tak? Tak samo jak chyba też nie był punkowcem do końca, no nie? Mm-hmm. Ale to jest absolutnie muzyka rap i...
Tak, ja myślę, że on się nie chce wikłać w ten spór, który jest dosyć jałowy, nie? Bo z drugiej strony jest taki kontrargument, który można łatwo znaleźć w sieci, że ej, wiesz, kiedy Piotr Marzec w El Leroy nagrał pierwszą piosenkę, jak miał 11 lat, który to był rok 80. któryś, więc jakby japa. Więc myślę, że Kazikowi to po prostu nie jest, też nie było nigdy potrzebne.
Ale to swego się czasem kłócił z tą tezą Leroyu, że to był pierwszy, dlatego że jest taki chyba fragment wywiadu z Kazikiem, kiedy on wspomina, że no, Leroy opowiadał, że on tam miał dostęp do taśm hip-hopowych już tam w roku tam 80. którymś, czy tam 70. którymś, a ja mówię, że gdzie tam, że w ogóle tego nie było w Polsce i że on nie sądzi jakby tam ten, więc jakby on trochę w ten spór wchodzi, jakby kto był pierwszy, to tam trochę mu tam wiesz, nie?
Bo... Mówi, że nie ja, ale jakby co, to też nie Leroy.
Tak.
No, dobra, no to jeszcze Polska. No.
Tak, Kazik tutaj odkrywał nieznane i to jest klip, który może jest mało efektowny, przynajmniej oglądany bez okularów 3D jest mało efektowny.
Tak, 2D jest taki średni, zyskuje w trójwymiarze na pewno.
Natomiast jest bardzo istotny, nakręcony na mastershocie, chyba w całości. Tam, w całości cięcia montażowa, ale tam. Jest ich tam...
Tak.
To jest kilka mastershotów, nie? Kazik po prostu idzie przed siebie podczas tego teledysku i teraz jakie tam są w tle obrazki. No widzimy, prawda, bazarowe budy, które miały pokazać, jak bardzo straszliwa była Polska tamtego czasu. Widzimy ludzi w tle, którzy cały czas się oglądają z Kazikiem i patrzą na niego i się uśmiechają, że jakiś w ogóle wariat, tak, idzie sobie. Widzimy też samego Kazika, który postanowił założyć prawdopodobnie najbrzydszą kurtkę, jaka była dostępna w Polsce roku 91. Czy tam 92, bo klip prawdopodobnie pochodzi z 92. I ma taką czerwoną czapeczkę, a za nim prawda, idzie przez cały czas śledzi go milicjant, który ma bardzo zniszczony mundur. Ten mundur też na pewno jest za mały jak na jego nosiciela i z munduru widocznie tak jakby oderwany jest tam znaczek MO prawdopodobnie, tam z ramienia. wydarzenia, który to znaczek podobno był zauważany przez okolicznych i tam ludzie zwracali mu uwagę, panie władzo, tam znaczek się panu odrywa, nie? Więc tak to wygląda. Przy czym trzeba powiedzieć, że z jakiegoś powodu ten teledysk jest wkręcający na zasadzie takiej powiedzmy mantry, która to się dzieje wizualnej, nie? Mhm. Jakby to się fajnie ogląda, Kali ktoś tam próbuje podgrywać czasami. No i numer jest bardzo, bardzo istotny, dlatego że skończył się tym, że Kazik wylądował w prokuraturze, dlatego że senator, jeden z prawicowych senatorów robił to mniej więcej to samo, co robią dzisiaj prawicowi politycy również, czyli postanowił nie zrozumieć piosenki.
I się obrazić.
I się obrazić. I stwierdzić, że jest to albo obraza narodu polskiego, albo obraza uczuć religijnych.
Tak, tak.
No to Kazikowi się dostało z obrazy narodu, dlatego że uznano, że tenże senator uznał, że jeszcze Polska to jest nawiązanie do hymnu bardzo wyraźne. I Kazik twierdzi, że wcale nie.
A Kazik z tego znakomicie wybrnął, bo nawiązał do piosenki kultu Polska i tłumaczył tytuł tak, że jeszcze Polska, w znaczeniu, że jeszcze jakby, że to jest poniekąd sequel tej tak. piosenki.
Przecież mu nie wierzę, oczywiście. Wiadomo, że to jest, że jeszcze Polska tytuł to jest.
Oczywiście, to jest nawiązanie. Ale to jest doskonałe wytłumaczenie, tak. Wręcz tego bardzo, bardzo sprawna riposta. No jest coś w tym teledysku rzeczywiście też dlatego, że być może dzisiaj ludzie w większych miastach są, szczególnie w Warszawie, bardziej przyzwyczajeni do tego, że ktoś sobie maszeruje z kamerą i coś akurat jest rejestrowane w ciągu dnia, ale wówczas to wcale nie musiało być takie oczywiste i ludzie jakoś na to mniej lub bardziej żywo, teraz widzę akurat tutaj pan po lewej mniej żywo, ale jednak reagują na to, zastanawiają się, co się dzieje. A przy okazji wspomniany przez ciebie Walczak, menadżer ówczesny Kazika, no tutaj się już w pewnym momencie trochę, nie wiem, rozpogodził, ale na początku idzie jak zombie i to jest, to jakby tworzy doskonały efekt i jako, że sam numer ma być komentarzem dotyczącym tych wczesnych lat transformacji, to ten jakiś taki bezwład, jakieś takie poruszanie się jakąś taką po prostu siłą, już nie wiem, inercji, nie wiadomo, co tutaj się dzieje, to wszystko bardzo, bardzo dobrze ze sobą gra. Także prosty pomysł. No i oczywiście te płatki śniegu podobno, które są czarne tak swoją drogą, ale może w trójwymiarze nabierają kolorów.
Taka czapa żółta czasami tutaj przelatuje. No i jakby to jest teledysk, już tak odnosząc się może bezpośrednio do postaci Jacha Paszkiewicza, to jest teledysk bardzo typowy dla przynajmniej wczesnej twórczości Jacha Paszkiewicza, ale też dla późnej, prawdę powiedziawszy, no bo jak sam się ogląda te późniejsze, nie wiem, teledyski na apteki na przykład, no to one też są tam z mocnym spontanem. No bo Jach Paszkiewicz to był gościu znany z tego, że on po prostu brał kamerę i wychodził w miasto, co sprawdzało się znakomicie na tamtym etapie. No jakby to jest bardzo typowa taka historia sukcesu wczesnych latach 90. No nie? W sensie, że coś kompletnie nie istnieje, więc gość, który się pojawia i ma w sumie bardzo dużo chęci i entuzjazmu do tego, żeby to robić, po prostu jest w stanie zrobić to na tyle fajnie, że zgłaszają się do niego mniej i bardziej znani muzycy, później zgłaszali się już bardziej znani muzycy, dlatego że Jach Paszkiewicz tam współpracował, no oprócz Kazika, i Kazik to już jest powiedzmy, zwłaszcza po płycie Spalam się, znana postać, to też robił. A, nie będę spoilerował takiego,
nie.
Potem jeszcze przejdziemy
jeszcze, do kolejnych. Jeszcze do tego się nam uda dotrzeć, natomiast tak, to rzeczywiście i tutaj też jest ten duch, zrób to sam tak naprawdę na maksa, bo Paszkiewicz jako taki jednak bardziej poszukujący amator z jakiejś takiej pozycji startuje i jeszcze w latach 80. bardzo chętnie się wdaje w jakieś takie towarzyskie rzeczy na zasadzie, nie wiem, kręcimy w domu własną wersję tam Odysei Kosmicznej Kubricka, tak? Podkładamy do tego potem jeszcze jakieś numery już istniejące zagraniczne, powiedzmy. No i z tego wszystkiego zaczęły się rodzić jakieś takie paraklipy, no oczywiście fanowskie, tylko wtedy innymi określeniami się posługiwano i razem ze swoim towarzystwem zaczęli przyznawać sobie nagrody, tak wycięte z kartonu, organizować sobie takie mikrofestiwale, a z czasem te jakieś takie, powiedzmy, zabawy, eksperymenty, one się przerodziły we współpracę, tak jak mówisz, z dosyć znanymi artystami i oczywiście, co jest tutaj bardzo ważne, we współpracę z telewizjami profesjonalnymi, powiedzmy, które znowu jakby stwarzały pewne możliwości sprzętowe. Także długa historia, no i no, Paszkiewicz to jest oczywiście klisza tutaj, nie słyszeliście to być może, ale no poniekąd jest tym ojcem polskiego teledysku, bo jakby jak prześledzimy te 80-sowe przykłady, no to tak, mamy Hajcha, który pracuje w telewizji i coś tam podkręca, mamy teledysk do Black and White kombi Machulskiego, więc tutaj już taki bardzo 80-sowy przykład, nie? Taki amerykański, że reżyser kina jednak tam fabularnego, artystycznego, też powiedzmy, ale komediowego również, z jakąś autorską wizją startuje i kręci teledysk do przeboju, który jest nierealistyczny, nie jest odgrywaniem na scenie, ale tutaj jednak Jach Paszkiewicz stworzył podwaliny dla jakiegoś gatunku, no i to były w tej pierwszej połowie lat 90. rzeczy bardzo istotne dla w ogóle jakiegoś takiego, wiesz, wyrazu wizualnego tych polskich 90-sów, nie? Że jak czasami myślisz o tym czasie, to też myślisz przez pryzmat tych klipów, ale też przez pryzmat Lalamido i tak dalej, więc postać, która gdzieś tam na pewno cały czas rzutuje na to, jak myślimy o 90-sach.
Tak, w ogóle ten teledysk do Jeszcze Polska jest absolutnie znakomitą dokumentacją tego, jak wyglądał początek lat 90. On został nakręcony na jednym z gdańskich targowisk, takich bazarków. Mógłby się skojarzyć z Warszawą i znaczy mi się tak kojarzył z Warszawą, jak go widziałem teraz, przypomniałem sobie go, ale według książek o Kaziku i o twórczości Kazika, to było targowisko w Gdańsku, no co nie dziwi, dlatego że Jach Paszkiewicz pochodził z, nie wiem, pochodził z Trójmiasta, tak, ale początkowo nie, ale potem przeniósł się do Trójmiasta.
Tak, potem się przeniósł, bo wcześniej w Bydgoszczy mieszkał bodajże. Tak.
No i tworzył w Trójmieście i stworzył też tutaj taki mały bonusik, inny interesujący bardzo teledysk Kazika Staszewskiego do kolejnej jego solowej płyty, czyli Spalaj się, nie spalam się. I to jest klip do numeru Na mojej ulicy z roku 93. Tutaj może bardzo krótko, no to jest bardzo, już tak wspomniałem o tym, że Kazik to nie jest hip-hop, nie? Ale to jest de facto bardzo hip-hopowy numer, tak? W sensie, znaczy teledysk i też numer, dlatego że on mówi o biedzie, takiej lokalnej biedzie, mówi o tym, że nie ma perspektyw, tak? Sam Kazik tutaj mówił, że to jest podmiotem lirycznym jest osoba, która mieszka na jakiejś tam warszawskiej Pradze, czy która wtedy, na początku lat 90. nie była zbyt ciekawym miejscem, czy na gdańskiej Oruni. Oruni, nie wiem, czy się poprawiło na Oruni, czy nie.
Wszędzie się poprawiło pod względem przemocy, na szczęście, więc tak.
Tak, ale w 90-tych Orunia była w ogóle uznawana za top 3 po prostu najbardziej niebezpiecznych miejsc w Polsce. Zresztą,
co, obok Nowej Huty i Pragi, czy?
To tak mi się wydaje, nie? Tak pomyślałem sobie, szczerze powiedziawszy. Przepraszam, jakby mieszkańców tych miejsc, no ale wszyscy wiemy, jak wtedy było, tak? Ja pamiętam też Pragę, bo babcia moja mieszkała na Pradze Warszawskiej i tam raczej chodzenie po zmroku chyba to nie był najlepszy pomysł. Niemniej tak, no potem Kazik zresztą wrócił do Oruni w piosence Mars Napada, że tam wspomina, że jeszcze broni się Gdańsk Orunia przed inwazją obcych, tak? No nieprzypadkowo się broni. No i to jest klip, który był z jednej strony kręcony w uliczkach, w bramach i tak dalej, z drugiej strony w którymś momencie panowie tam weszli do jakiegoś baru i gdzie rozpijano jakąś wódę, gdzie byli goście z więziennymi tatuażami, więc ma to znakomity klimat i podobno tam kręcenie tego teledysku mało się nie skończyło w pierdolem.
Tak, tam zdaje się, że doszło do uszkodzeń, tak? Jeden gość był na tyle hardy, z tego co wspominał chyba Paszkiewicz, to byli jacyś, tacy, nie wiem, skazańcy na przepustce, jakiś taki ciężki więzienny klimat i jeden z tamtejszych dżentelmenów powiedział, a to ja też chcę zagrać w teledysku i Paszkiewicz mu powiedział, a to rozbij butelkę i tam udawaj, że coś tam, no i gość się na tyle wczuł w rolę, że tam uszkodził kogoś z ekipy, po prostu zranił go podobno w szyję i trzeba było stamtąd spierniczać, bo jednak ten klip tak czy siak jakkolwiek udany, to nie był warty tego, żeby doradzić członka załogi. Zresztą tam się przemieszczali tam w stronę Nowego Portu, który też był wówczas niebezpieczną miejscówką, także jest to bardzo...
Tak,
w końcu wylądowali w Sopocie, więc tutaj jest dużo tych takich smaków 90-sów, bardzo trudnych. No i ten klip jest taki, no jest luźny, łobuzerski, trochę bekowy, też tak a propos tych jakichś stylówek właśnie, że to gdzieś tam przepowiada ZF Skurcz poniekąd, nie? Że niektóre rzeczy tutaj sugeruje. No ale pojawiają się tutaj postaci istotne dla tej trójmiejskiej alternatywy wówczas, tak? Między innymi Wiganna Papina, która jest córką sąsiada, tak? Że to był dosyć dziwny jakiś wybór obsadowy. Mówimy tutaj o takiej...
Tak.
A mówimy tutaj o pani takiej, no właśnie, postaci, która była jakąś taką muzą też dla wielu osób, tak? Postaci bardzo, bardzo atrakcyjnej i no i mocno alternatywnej, tak? Skoro Wiganna Papina, no to nam robi bardzo sprawny przesmyk tutaj do kolejnego teledysku w naszym zestawie. To będzie PM Kuli. Kto to jest?
Cóż to za artysta? Ukrywa się.
Tajemniczy artysta Piotr Marzec, znany dziś jako Leroy, między innymi jako Leroy, bo różne przecież można tutaj zamienniki stosować. Każdy wybiera to, co dla niego wygodne. Am I Still in Your Heart? 92 rok. Piękna rzecz, którą sobie jednym okiem tutaj podglądamy. To jest jedna z piosenek z albumu East on the Mic, czyli ten właśnie debiutancki album Leroya, o którym się bardzo często nie pamięta. I to jest o tyle specyficzna sytuacja, że mamy do czynienia z teledyskiem, który po pierwsze nie zachował się, przynajmniej jeżeli chodzi o taką ogólnodostępną przestrzeń w sieci, w całości. Zachował się fragment. Jest jeszcze Am I Still in Your Heart w tej takiej pełnoformatowej wersji, ale to jest po prostu sklejka, to jest teledysk połączony z klipami Vanilla Ice'a i tego typu rzeczami.
Ale no to
i,
połączenie jest przypadkowe.
Jest absolutnie trafne, bo Leroy tudzież PM Cool D w tymże teledysku jest po prostu najbardziej białym raperem w historii białych raperów i specyficzna stylówka, włosy tutaj, troszeczkę jest ich więcej, kojarzymy raczej Leroya z łysą głową albo z bardzo, bardzo króciutkimi włosami, a tutaj jest taka, no, tak blond wręcz grzywa. No i zupełnie nierapowe ciuchy, jednak trzeba przyznać. Ten teledysk się ściśle wiąże z programem Lalamido, który wystartował w 92 roku. Leroya zdaje się, że przedstawił twórcom Lalamido reżyserom między innymi Beacie Dunajewskiej Skiba, tak? Czyli jest to wielki wkład Skiby w rozwój polskiej muzyki rozrywkowej. No i jakoś się tym zainteresowali. Sama płyta nie była zbyt popularna, raczej to przeszło bez echa, ale jakoś zainteresowali się Leroyem, jednak ta propozycja mogła się wydawać interesująca wówczas na polskim rynku, więc pojawiła się propozycja, zrobimy program z tobą w roli głównej i zrobimy ci jeszcze kilka klipów. I powstał klip, przynajmniej z tego co wiemy, po tym fragmencie, który jest zapętlony z Vanilla Ice'em, no bardzo lalamidowy, jednak trzeba przyznać. No i Wiganna Papina właśnie nieprzypadkowo przechodzimy tutaj, między innymi dlatego, że chronologicznie nam się tak układa, ale bardzo ładnie się to łączy. Wiganna Papina jest tutaj jedną z aktorek, znaczy właściwie jedyną aktorką, jedyną postacią poza Leroyem, przynajmniej opierając tutaj nasze opinie na tym fragmenciku tylko.
Tak, i Wiganna Papina tutaj kontynuuje swój wizerunek znany z innych teledysków i innych produkcji telewizyjnych, w których brała udział, czyli z jednej strony takiej pani, która wygląda bardzo supermodelkowo, a z drugiej strony zachowuje się bardzo niesupermodelkowo i robi alter żarty, jest trochę randomowa, tak? Tak w tym teledysku ona się łapie za piersi i nachyla do telewidza, więc Wiganna Papina jest generalnie bardzo, bardzo kampową postacią, która bardzo wyraźnie zarysowała się w historii polskiej muzyki rozrywkowej i w ogóle w latach 90. Mimo nawet tego, że jakby można nawet nie znać jej twórczości, czy jej osoby spoza tych teledysków, a i tak kojarzyć Wigannę Papinę i kojarzyć to, że taka osoba w ogóle istnieje. A dzisiejsi słuchacze rapu mogą ją kojarzyć, prawda?
Jako panią mamę.
Tak, jako panią Belmondo.
Pani Belmondo, nie, no, jako mamę, Belmondo wyjdzie na dwór. No.
Mamę rapera Belmondziaka, tak? Tak, który zresztą też w pewnym stopniu, znaczy nagrał później teledysk, który był wspólnie z Leroyem, który był pewnym nawiązaniem do
Am I Stealing, bardzo bezpośrednim nawet.
Am I Stealing Your Heart, ona tam występuje tam obaj panowie i to jest numer, prawda, o trawersce już.
Tak, numer, kto by pomyślał, wizualnie bardzo bezpośrednie nawiązanie, przy czym no właśnie, lalamidowa scenografia i ten wizual jest lalamidowy, jest taki bardzo, bardzo szybki, bardzo, bardzo zrób to sam, tam to już wszystko jest dosyć mocno przygotowane, przemyślane. No i tak, i Wiganna Papina poza Leroyem i Belmondziakiem też się pojawia w tymże teledysku, także takie mrugnięcie oczkiem, prawda? Można sobie sprawdzić ten teledysk, o którym mówimy, kto by pomyślał, to jest akurat coś, co można zobaczyć w całości, w przeciwieństwie do Am I Still in Your Heart, także zachęcamy. Na pewno powstało tych klipów więcej, ja sprawdzałem, z tego co wiem, one się nie zachowały. To Konio w artykule autorstwa Sebastiana Reraka, artykule z Onetu, wspominał o tym, że tych klipów było więcej zdecydowanie, ale gdzieś one może gdzieś leżą na dnie pudeł, albo nawet nie, bo tak to w polskich telewizjach z archiwum bywa po prostu, że często się czegoś nagle pozbywa, więc rzecz, która kompletnie jest niezborna w kontekście takim rapsowym, chociaż te rapy Leroya w tamtym czasie, no to jest jednak bardzo, bardzo coś odległego jakby takiej, wiesz, powiedzmy samorodnej kulturze hip-hopowej, tylko to, ja widziałem tych hip-hopowców, to ja zrobię podobnie.
Znaczy, no, jeśli on się naglądał rzeczywiście Vanilla Ice'a, to, tak, to prawda.
To całkiem dobrze mu jednak wychodzi.
Gratulacje. Tak.
Aha, no i jeszcze, wiesz co, znalazłem w antologii polskiego rapu, która jest dostępna za darmo w całości na stronie NCK, jakąś taką wzmiankę, że Leroy nie był zadowolony z tego, jak wypadł w tych klipach i w samym programie La Lamido, który był mu poświęcony. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, nie ma tam żadnego źródła, no ale oczywiście mógł nie być zadowolony, bo nie było takiej super hip-hopowe, nie jest groźny, a jednak prawdopodobnie chciał. Zresztą ta płyta i Stand Up, jak ona wyszła, to charakterystyczna rzecz dla 90sów, w Starlingu, czyli w jednej z wielu pirackich wytwórni, które po prostu zaczęły przegrywać na potęgę zagraniczną muzykę, ją sprzedawać bez licencji, i nagle w pewnym momencie nazbierali tyle kasy, że się stali graczem i tam wydawali przecież Wilki, nam Jantix, chociaż to nie był taki hitowy, no, ale stali się poważną faktycznie wytwórnią i to jest rzecz starlingowska i podobno umowa została sygnowana jako Mickey Mouse, bo to wszystko i tak było na gębę, jakby nikogo to nie obchodziło, więc tak.
To przechodzimy, proszę ciebie, do miejsca kolejnego. Wychodzimy z tego hip-hopu, wychodzimy z tych wszystkich rapsów, prawda, ale nie wychodzimy z Ameryki, dlatego że będziemy teraz mówili o teledysku do utworu zespołu Human albo Human, nie wiem w sumie.
Human to Human. Jest amerykańskie.
Dobrze, masz rację, ale ten numer się nazywa Polski.
No, bo i to teraz jest przewrotne.
Ja wiem, że nikt z państwa nie ma pojęcia, znaczy pewnie ktoś ma pojęcie, co to jest za numer, ale zakładam, że większość jednak nie, to może tutaj zaintonujemy, prawda, to jest ten numer z tym refrenem, który leci tak. I dobrze wiesz, ja to wiem.
Tak, to jest
tak,
to.
To jest to.
Tak.
I tak to leci dokładnie, w sensie to jest bardzo dobra impersonacja Kostka Jeredisa, on tam śpiewa. Tak, to on tam śpiewa.
Tak, tak, oczywiście.
I jakby, proszę państwa, no jeśli ktoś chciałby uzyskać jakieś dowody na to, że Stany Zjednoczone w naszej części Europy uzyskały przewagę kulturową i że udało się Stanom Zjednoczonym sprzedać swoją propozycję cywilizacyjną tutaj trochę lepiej niż Związkowi Radzieckiemu wcześniej, to jest absolutnie jeden z naczelnych dowodów, ten teledysk. No bo jak mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, że tam Załucha trochę się nabija z tej Ameryczki w swoim teledysku, o którym mówiliśmy na początku podcastu, a tutaj już nie ma śmiechów. To jest właśnie to. Jakby, chociaż nie zaczynamy tutaj od Rockmana, ale zaczynamy od pięknej blondynki, która budzi się w jakiejś takiej przestrzeni, która przypomina hotel i to pewnie jest hotel.
Tak.
Budzi się i jest, wstaje z łóżka i ogląda telewizję i w telewizji ogląda zespół Human na koncercie. No wiadomo, wtedy nic innego nie leciało.
Tak, to był taki blok, no.
Potem idzie pod prysznic i jakby operator i reżyser i montażysta nie pozwalają jej wyjść z tego prysznica właściwie, tak, w sensie to trwa i trwa ten jej prysznic. Widzimy tutaj obmywane, prawda, ciało, a potem ona wychodzi z tego prysznica. Chociaż to jest obmywane ciało, to jest taka bardziej, no wychodzi taka nieczytelna, bełkotliwa impresja na temat obmywanego ciała, ale no nieważne, wiadomo, że z kontekstu wynika, że to jest prysznic. Czesze włosy, ubiera się, maluje, zakłada buty, kiece i oczywiście co? Skórzaną kurtałę.
No tak. Tam, to jest prawdziwa rockowa dziewczyna. No.
Ramonę i prawda, wchodzi do busa, który ma na sobie bardzo wyraźne logo Harley Davidson. Mhm. I jednocześnie ma też napisy Drag Racing, Murphy's Biker and Western Storm. Chwolka?
Nie wiadomo, co to jest.
No w każdym razie wchodzi do samochodu i z jakiegoś powodu kierowca tego samochodu, który już jest rockmanem i jest takim wyraźnym rockmanem, dlatego że ma też taką kurtałę, prawda, brodę i długie włosy, zostaje z niego wyrzucony jak po prostu gość z GTA, po prostu jak właściciel samochodu z GTA, przez innego rockmana, który porywa tę dziewczynę i jedzie z nią. I on jedzie, Mateusz.
Nie mam pojęcia, gdzie on jedzie, ale to jest bardzo wszystko męskie i bardzo rockowe. Zresztą zaznaczmy, że Kostek Jurjadis do momentu założenia Human grał w każdym polskim zespole i to były bardzo różne zespoły. Zrobił bardzo dużo spoko rzeczy, tak? Między innymi Papa Denzi poniżej krytyki, jego głos tam wspomagający Stasiaka, był Baim, co tam, Izrael. No jakby zamieszanie kompletne, a Human to jest ewidentnie rzecz, która wyrasta z zachłyśnięcia się powrotem muzyki rockowej. Na początku początku lat 90. zachłyśnięcia się Seattle, ale też hard rockiem, jakimś takim neo hard rockiem, Gunsami i tak dalej, i tak dalej. Kostek Georiadis ma tutaj stylówkę taką a la Eddie Vedder, przy czym Pearl Jam akurat, mimo że rockowy, to nie jest taki zespół męskich mężczyzn i to nie jest ich stylistyka, ale tutaj jest wszystko bardzo mocne, wokal jest bardzo... To on i Artur Gadowski w tamtym czasie, od razu powiem, Kostek Georiadis to jest bardzo dobry wokalista, który ma duży zasięg w ogóle i różne rzeczy śpiewa i różne rzeczy będzie śpiewał, ale tutaj wiesz, i to jest, wszystko jest takie, wiesz, dociśnięte. No i jakaś taka przypadkowa fabuła tak naprawdę. Mamy tę dziewczynę, która tam się zbiera, on jakby ją porywa poniekąd, potem ona trafia do baru, zresztą te sceny z baru są jakoś najgorzej nakręcone, w ogóle najgorzej zmontowane, bo jak ograniczamy się tylko do tego, że zespół tutaj wykonuje piosenkę, to wygląda całkiem nieźle, powiedzmy, jakoś to jest w miarę zmontowane, ale w barze już się po prostu zaczynają dziać jakieś kompletne ciężary. No więc tak, ona idzie z innym, tutaj pozostaje ból, ale jest jakaś bardzo enigmatyczna scena, kiedy Kostek Georiadis, tudzież tenże bohater grany przez Georiadisa, podchodzi do baru i dostaje coś od barmana, w sensie jakąś szklankę i patrzy zdziwiony, po czym bierze łyka, czegoś co wygląda jak cola i wyrzuca tę szklankę za siebie i wychodzi. I jakby zastanawialiśmy się tak naprawdę, jak to zinterpretować i ja już doszedłem do takiego wniosku, że chodzi o to, że spodziewał się od barmana jakieś tam, wiesz, wódeczki, coś tam, a ja dostaję coś bezalkoholowego, co sugeruje, że będzie musiał jeździć jeszcze tej nocy, bo ta dziewczyna uciekła z innym, ale jest to po prostu tak mocno naciągane i cały ten teledysk miejscami jest tak bełkotliwy, a przy okazji tak bardzo, bardzo mocno rockowy i tak w ogóle 80sowo rockowy jednocześnie, bo z jednej strony Eddie Vedder, a z drugiej strony te takie właśnie, coś nazwał, wiesz, na zasadzie kociaki czy coś tam, czyli te ładne dziewczyny z metalowych teledysków, które potem tam zostają ludziom w głowach na wieki, tam z teledysku, nie wiem, Whitesnake czy tam jakiegoś Poison i tak dalej, to jest bardzo, bardzo, o Motley Crue, bardzo 80sowa rzecz. No ale tak. Kostek Georiadis był wtedy najbardziej męskim mężczyzną w tej części Europy.
Powiecie, tak. Też przy okazji trzeba powiedzieć, że dziewczyna korzysta z windy parokrotnie w tym teledysku, i każdorazowo w tej windzie jadą z nią grający na instrumentach muzycy zespół Human.
Tak, casualowo tam.
Nie wiem, czy tak się działo w latach 90., że wchodziłeś do windy i tam był Kostek Georiadis z kolegami.
Sale prób były tam wtedy w windach, tak, żeby nie marnować czasu w ogóle i tam.
Tak, i też przy okazji muszę powiedzieć, że to, co mnie bardzo uderzyło w tym teledysku, to jest to, że Kostek Georiadis wygląda w nim totalnie jak jeden z braci Figo Fago. To znaczy nie Bartosz Walaszek, tylko ten drugi.
Piotr, już nie pamiętam tak. Jakim.
Wygląda jak on. I tak. To mnie bardzo ujęło. Więc tak, no zespół Human, piosenka Polski. Można się z niej śmiać, ale muszę powiedzieć, że od rana ją sobie śpiewam dzisiaj i Mateusz jest tego świadkiem, że nie może mi wyjść z głowy.
Bo tak, różne warianty tekstu już powstają, nie wszystkie można przytaczać, natomiast jest to chwytliwy numer, bo właśnie, a propos tego tytułu Polski, dlatego, że to był jedyny polskojęzyczny numer na płycie ERF, na debiutanckiej jedynej płycie Human. Potem Słońce Moje, które też jest dosyć popularną piosenką, doszło w reedycji. No I cały czas jest to gdzieś tam wrzucany na playki radiowe kawałek, bo mi się zdarza na niego trafić. Pamiętam, że ostatnio komuś tłumaczyłem, co to jest w ogóle. Trochę na zasadzie, co to za gówno, ale trzeba przyznać, że to jest catchy. Highlighty tekstowe, tak? I tak idę znów tą ulicą co dnia i widzę cię, gdy idziesz i je, kocham cię, to też się tutaj pojawia. Więc jest przede wszystkim intensywnie, przede wszystkim gitarowo, rockowo, a Human w ogóle chwilę później się rozpadł i parę lat później, jakieś 3 lata bodajże, po tym teledysku wyszło coś optymistycznego Kasi Kowalskiej, wielki hit napisany też przez Kostka Georiadisa, więc jest to osoba dosyć nieokreślona gatunkowo, ale widocznie tak musi być.
Więc jakieś zaiksy tam płyną, proszę pana.
Oj, to zresztą
nawet chyba nie jeden zaiks tam płynie. Tak. Zakładam, biorąc pod uwagę całą historię przyłączania się do różnych zespołów przez Kostka Georiadisa. Natomiast tak, przejdźmy do kolejnego może klipu. Jest to kolejny na naszej liście teledysk w reżyserii Jacha Paszkiewicza. To jest właśnie ten wspomniany wcześniej przykład może takich bardziej mainstreamowych artystów, którzy byli powiązani z większymi wytwórniami, którzy do Jacha Paszkiewicza zgłaszali się. No i też tutaj bardzo mocno widać, że z jednej strony my wiemy, jak wyglądały te kulisy teledysku i one są plus minus takie, jak te z Kadzikiem, tak? W sensie rzeczywiście tam szli z kamerą gdzieś tam i coś tam kręcili. Natomiast też widać, że one są dużo mniej spontaniczne. I ta cała historia jest o tyle dziwna, że Jach Paszkiewicz zrobił... Aha, nie powiedziałem, że to teledysk. To teledysk grupy Hej, które piosenka nazywa się Misie. I cała historia jest o tyle dziwna, że Jach Paszkiewicz, mimo że jakby jak się go ogląda na YouTubie, znaczy ten teledysk Jacha Paszkiewicza, to jakby on jest bardzo ładny i bardzo estetyczny i widać tam jakieś dobre pomysły, jeśli chodzi o kompozycję kadru i widać bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o scenerię, bo scenarią jest prawda, plaża gdzieś tam trójmiejska, zasypana śniegiem bodajże, tak? To mimo tego Jach Paszkiewicz potem twierdził, że to jest bardzo nieudany klip i być może wpływ na ten, na to jego opinię miał traumatyczne doznania, których tam cała ekipa doznała podczas kręcenia tego teledysku, dlatego że jego kręcono w warunkach potwornych, w warunkach strasznych, w warunkach mrozu i strasznej zawiei. Kasia Nosowska miała tutaj za zadanie pójść na tę plażę i otworzyć taką walizkę, w której znajdują się takie lalki pluszowe, znaczy coś w rodzaju walizkowego domu dla lalek, tak? Lalki pluszowe z misiem i jeszcze tam są rodzice i dziecko, tak? Jest jakieś okno, etc. I śpiewasz do tej walizki. Okazało się to bardzo trudne, dlatego że spróbujcie pójść na plażę w środku zimy. Znaczy może teraz te zimy są trochę cieplejsze, ale wtedy jak potrafiło przypiździć, to przypiździło konkretnie i wtedy pewnie przypiździło konkretnie i ekipie było bardzo zimno. Natomiast jest tutaj bardzo dużo bardzo interesujących pomysłów wizualnych. Jest tutaj interesujący przypadek związany z tym, że Kasia Nosowską i reszta ekipy atakowały w głodniałe łabędzie, którym trzeba było po prostu pójść do piekarni, kupić chleb i nakarmić te łabędzie, że przestała atakować biedną Katarzynę. Są tutaj napisy jakby napisane w tym śniegu piasku. I jest gra w klasy, tak? która też jest interesującym pomysłem wizualnym. Więc ja trochę nie wiem, co Jach Paszkiewicz miał na myśli, twierdząc, że to jest bardzo nieudany klip.
Wiesz co, nie wiem, ja bym w ogóle zaznaczył, że status tego klipu jest bardzo niejasny, bo on lata po YouTubie oznaczony datą 92, pojawiają się też wersje z 93, a sama piosenka wyszła dopiero na płycie Ho w 94. Jest możliwe oczywiście jak najbardziej, że ta piosenka istniała wcześniej, że klip powstał wcześniej, o tak spontanicznie mamy taki numer, okej, ale to nie ma tutaj 100% pewności. Dodajmy jeszcze, że to jest klip Paszkiewicza i Magdaleny Kunickiej, czyli jego partnerki, zdaje się, że potem małżonki, bo to bardzo często zostaje zbywane tylko tam nazwiskiem Paszkiewicz. Co do samego klipu, tak, łabędzie, piździ, okej, wszystko się zgadza, natomiast jest to klip z jakimś takim bardzo, mam wrażenie, wyrazistym kluczem kolorystycznym i jest bardzo charakterystyczny dzięki temu. I to mi się akurat tutaj bardzo podoba. Wspomniałeś o tych klasach, o tej grze w klasy na śniegu. Jakieś takie dosyć zapamiętywalne, charakterystyczne obrazki. Zespół też prezentuje się okej, prezentuje się bardzo, oczywiście, grunge'owo, wiadomo. Swoją drogą Paszkiewicz miał pomysł, żeby Nosowska była jakąś taką Pippi Langstrump w tym klipie, żeby zrobić jej jakieś takie kucyki i przebrać, ale ona była zbyt grunge'owa wówczas i powiedziała, że nie ma takiej opcji.
Dziś by się zgodziła, nie?
Co?
Dziś by się zgodziła.
Dzisiaj by się zgodziła, tak. To na pewno odchodzenie od jakiegoś amplua nie jest już na niej aż takim problemem z tego, co widzę w jakichś reklamach. Natomiast wówczas najwyraźniej tak. Ten klip byłby moim zdaniem bardzo, bardzo dobry, gdyby go nie udosłownili w taki sposób, bo tutaj akurat nawet jak rozmawiamy, to pokazują się obrazki właśnie dzieci, które są ewidentnie smutne i niekochane i tulą misie, czyli właściwie obrazki tutaj cytują fragmenty tekstu, a jakieś takie inne sygnały typu ta walizka dla lalek, dom dla lalek i tego typu rzeczy, one i tak wystarczająco sugerują, o czym jest ta piosenka i ten tekst jest dosyć wyrazisty, więc można było z tego zrezygnować i byłby taki naprawdę kompletny, fajny obrazek. Więc jest tak jak jest, ale żeby klasyfikować to jako jedno z najgorszych dzieł w karierze Paszkiewicza, no to nie. Jak się prześledzi całą wideografię Paszkiewicza, to znajdziemy parę takich rzeczy, że może nie, ale tutaj było całkiem przyzwoicie.
Tak, przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że piosenka jest bardzo smutna i jest mój ulubiony fragment tego teledysku, to jest 3:05, kiedy pojawia się takie krótkie ujęcie wypuszczone w slow motion, które wygląda tak, jakby Kasia Nosowska otoczona mewami i łabędziami płakała, jakby była zrozpaczona czymś, tak? Wygląda jakby trochę jakby grała, ale to jest ewidentne, jak się obejrzy go parę razy ten fragment, mm-hmm. to jest ewidentnie chodzi o to, że tuż za nią przechodzi łabędź.
Tak, który jest groźny.
Który jest groźny i ona się trochę boi i jakby te ptaki są dookoła i jeszcze tam, jak twierdził Paszkiewicz, atakowały ekipę. Więc prawdopodobnie chodziło o to, że Zoska nie czuła się zbyt pewnie na tym planie teledysku.
W latach 90. łabędzie były przejebane.
Wszystko. No,
tak, tak, ale a propos...
Przestępczość to była głównie łabędzie właśnie.
A propos tego zimna, to byłem w lutym w Gdyni i powiem wam, no zmienia się klimat na gorsze, ale dla kogoś na lepsze, bo cieplej. Dalej tam jest trudno dosyć, więc wyobrażam sobie, że taki nadmorski zimny wiatr to jest coś, co w ogóle rozbija tak. Oni musieli tam sobie kręcić 15 minut, po czym biec do jakiejś knajpy, ogrzewać się przy kaloryferach i tak w kółko, więc mogło to być traumatyczne. Tak. Fajny obrazek, ale nie wykorzystano do końca tego potencjału. Można było z niektórych rzeczy zrezygnować i byłby super klip.
To co, to powoli kończymy naszą listę. Kończymy ją jednakowoż z wielkim po prostu wykopem, złe słowo, pierdem.
Cały czas eksplozją.
Eksplozją energii, eksplozją kolorów, eksplozją pomysłów wizualnych, eksplozją efektów specjalnych również, eksplozją seksapilu, trzeba też powiedzieć, eksplozją liczby zacytowanych numerów też. Mówię tutaj o czym, Mateusz? Mówię tutaj o...
O własnym życiu, czyli o Jambalaya Mix. Jambalaya Mix. To jest piękna rzecz. Shaza i Jambalaya Mix z drugiego albumu Shazy, z albumu pod tym samym tytułem. Wielki hit. Właśnie mówimy, że dopiero zahaczamy tak o 94. Ten 94. jeszcze wróci, ale to jest ważny rok w kontekście w ogóle gatunku, chociaż czy można określić gatunek piosenki Jambalaya? Jest to wszechmuzyka, jest to wszechobraz, jeżeli chodzi o sam teledysk. Jest to pierwszy klip, który został wyemitowany w pierwszym premierowym odcinku Disco Relaxu w 94 w grudniu. I jest to klip zrobiony w bardzo przyjacielskim gronie, w takiej bardzo miłej atmosferze ewidentnie, bo mamy tutaj tak, mamy Shazę, mamy Tomasza Samborskiego, który był przez jakiś czas partnerem Shazy, który był prowadzącym i producentem Disco Relaxu. Mamy Zbigniewa Samborskiego, czyli brata Tomasza Samborskiego i oni wszyscy tworzyli zespół Toy Boys. No i ewidentnie to wszystko się odbywa jednak na zajawie, na zasadzie a to może chwycić, jakoś to będzie. W samej piosence Jambalaya Mix jest jakieś 2,5 tysiąca różnych numerów, a w samym wideoklipie jest jakieś 2,5 tysiąca różnych języków wizualnych.
To prawda. Jest tutaj zacytowany między innymi Baju, Baju, proszę pana, czyli jakby ten...
Czyli Jambalaya.
Czyli Jambalaya, tak? Jest zacytowany Jadą wozy kolorowe. Jest też cytat z Ładna oczy masz. I to nie są cytaty, w sensie, że to nie jest tak, że leci sobie jeden wers i kończymy, nie? Tylko tam są dosłownie całe, nie wiem, 30-sekundowe tak. fragmenty tych piosenek, tak? Jest Warszawski Dzień, więc tak, jest tutaj bardzo dużo wszystkiego. Ja muszę powiedzieć też, że mam do nie słuchałem Shazy jako dzieciak i w ogóle u mnie w domu nie słuchało się Disco Polo. Jakby to był jeden z tych domów, w których po prostu uznawano, że to jest obciach, tak? Jakby nie słuchało się specjalnie ambitnych rzeczy tam, jakiś bardzo tam i to nie był jakiś tego rodzaju dom, ale nie słuchało się Disco Polo, bo to było odrzucane jako coś, prymitywnego i nieprzystającego, powiedzmy. Lepiej, żeby to nie leciało sobie w tle. Natomiast mam bardzo dużą sympatię do postaci Shazy, muszę powiedzieć. Ten konkretny numer i ten klip... To jest jeden z powodów, dla których Shazę jakoś tam sobie cenię. Dlatego, że z tego po prostu bije to, o czym wspomniałeś, czyli taka totalna zajawa i taki totalny klimaci, że idziemy się bawić i w sumie whatever, tam zacytujemy sobie 15... Ja nawet nie wiem, czy to jest legalne swoją drogą, tak? No bo jakby wiem, że jest prawo cytatu i tak dalej, ale jak wrzucasz do swojej, ilo tam, 5,5-minutowej piosenki 15 innych piosenek i jakby lecisz z nimi przez kilkadziesiąt sekund, to ja nie wiem, czy to jest legalne, czy nie musisz poprosić o zgodę kompozytora tudzież tekściarza, żeby ci pozwolił.
Kiedyś, proszę pana, wszystko było legalne. W 94 dopiero wchodzi ustawa o prawie autorskim. Nie wiem, jak oni do tego podchodzili, zresztą jak to do końca wygląda od strony prawnej, skomplikowane. Jest to Jambalaya Mix po prostu, więc tutaj muszą być różne rzeczy zmiksowane. Jeżeli chodzi o obrazki, to teraz akurat para nad wodą, Tomasz Samborski i Szaza, jakieś dziecko, znaczy jakaś lalka w wózku, jakiś obwieś tam z tyłu, czyli Zbigniew Samborski. Przypadkowe te sceny są w ogóle, one nie opowiadają tego, co jest w danych fragmentach, w danych częściach Dżambalai.
To jest taki po prostu... dzień, taki w latach 60, tak. Potem zaraz spadnie do Wisły.
To jest jakieś takie trochę retro, tu za chwilę właśnie zobaczyliśmy, jak walczą ze sobą. No właśnie to nie jest polski szlachecki ubiór, tylko coś bardziej takiego, byśmy z minstrelami jakimiś francuskimi
ten kojarzyli. Tak, ale powiedz mi ten który ma taką...
To jest jakiś szyszak, tak? To prawdopodobnie jest jakiś taki rycerski szyszak, a to wszystko się dzieje na tle Zamku Królewskiego w Warszawie. I jest to zupełnie...
Szaza kibicuje którejś stronie.
Szaza jest jakąś taką księżniczką, właśnie została porwana, ale za chwilę wiemy już, że za chwilę sytuacja się zmieni diametralnie, bo jakiś typo na jakimś takim po prostu galaktycznym tle zaczyna
podbiwać. To jest ten, co ją porwał.
Tak, po czym...
Bo on skorzystał, dwóch się biło.
Tak, po czym, ale widzisz, ale ten, który się bił, tutaj wraca i tańczy jakiś dworski taniec z Szazą. Jest to po prostu totalny to, co się tutaj dzieje, to pamiętajmy swoją drogą. Szaza już teraz jest Szazą, tak? I to ona tutaj już się pojawia pod pseudonimem Szaza. A przecież Szaza miała swoje origin story, tak? Ona była kapłanką ze świątyni Abu Simbel, która została ukarana za nadmierną rozwiązłość. Ale tutaj już ma tę ksywę, ale stylistycznie jeszcze w ogóle nic się z nią nie dzieje, wiesz? Mm-hmm. To się za chwilę tam stanie, wiesz, egipskie noce i będziemy mieli też, myślę, o czym mówić w kolejnym odcinku w kontekście jej klipów, a to teraz jest laska, która się nazywa Szaza i Dżambalaya Mix. Tutaj się tak pięknie dzieją rzeczy u nas w tle, także wrzućcie sobie Dżambalaya koniecznie.
To jest nawet zabawa na takim poziomie nie tylko muzycznym, ale też wizualnym, takim zaznaczeniu, że po prostu operator w którymś momencie zaczyna robić zoom out, tak. Zoom in, tak bardzo szybki. Jakby jeśli ktoś ma epilepsję akurat, to nie polecamy tego teledysku, bo to się dzieje zbyt wiele rzeczy. Tak. Moim ulubionym fragmentem jest chyba ten, w którym Szaza, i to jest Samborski, nie? Mhm. Samborski, który ma sobie taki fitnessowy strój, taką żonobijkę i shorty jeansowe prawdopodobnie, i jakieś takie fajne adiczki i Szaza w miniuwie i takiej, nie wiem, dziwnej czarnej czapce, ale też w koszuli z szelkami, takiej koszuli, która ma na sobie...
Z żabotem.
Takim żabotem, tak? Mhm. Tańczą na tle, uwaga, Ust Szazy. Jest to wspaniałe, jest to autentycznie dobre.
To jest bardzo, bardzo zakwaszone tak naprawdę. Dokładnie. Rzeczy. Jakby co się tutaj wydarzyło, jeżeli chodzi o warstwę. No? Piękna rzecz.
Podoba mi się też to, że jest taki moment na dysku, który wskazywałby na to, że oni go kręcą na Blue Boxie, ale to nie jest Blue Box prawdziwy, w sensie to, mm-hmm. chyba, to chyba nie jest to. Tylko, że jakby widać, że ona jest wycięta, więc oni chyba wstawili niebieski na Blue Box. Tak. Nie ma to sensu, nie ma to sensu.
Tak. Oni testowali, sprawdzali teren.
Polecam gorąco, jeśli chodzi o jakby ilość, jakby stężenie dobrej zabawy podczas oglądania teledysku, to dla mnie jakby Dżambalaya Mix tutaj wygrała ze wszystkich
wysokie,
tych propozycji.
Zdecydowanie tak, wysoko.
Nie wiem, czy artystycznie to jest dobre, nie mam pojęcia, nie znam się, proszę pana, ale bawiłem się świetnie.
O to chodzi, o to właśnie chodzi. No to co, no to w takim razie odhaczyliśmy całą naszą listę, tak. Trzeba stwierdzić ze smutkiem. Więc to był taki nasz przegląd, oczywiście, że można się upominać o to, ale gdzie jest to, a gdzie jest tamto. Wiadomo, że trudno jest stworzyć taki bardzo reprezentatywny wybór, ale to było kilka jakichś takich migawek, które pokazują jakieś pewne trendy, pewne pomysły, które będą już za chwilę rozwijane, bo tak właśnie zamykamy na 94, po tym 94 również dzięki rozkwitowi disco polo, takiemu rozkwitowi w pełnym tego słowa rozumieniu komercyjnym i dzięki rozmaitym programom telewizyjnym ta działalność teledyskowa zaczyna to wszystko hulać, zaczyna się też ten taki złoty okres z polskiej fonografii, więc tutaj stawiamy kropkę i będziemy wracać do tematu w przyszłości. Jak dalekiej to się okaże?
A jeśli komuś się tutaj, ktoś się zdenerwował bardzo, że brakuje na tej liście jakiegoś i jego faworyta, tak? Jakiegoś znakomitego teledysku z tamtego okresu, o którym nie wspomnieliśmy, to bardzo prosimy się nie irytować, proszę państwa, tylko wrzucić ten teledysk w komentarzu na przykład.
Człowieku, nie irytuj się, czyli Chińczyk.
Chińczyk, dokładnie. Świetna gra. Polecam. Bardzo dobry. Jeszcze raz dziękujemy BookBeat za współpracę. Przypominamy o kodzie Podcastex, który da wam 30 dni darmowego dostępu do tam wszystkich produktów, które tam mają, czyli audiobooków i e-booków. Rejestrujcie się przez stronę, link do rejestracji znajdziecie w opisie odcinka na YouTubie. Znaczy tego odcinka na YouTubie, ale słuchacie w aplikacji i też w aplikacji możecie zmienić prędkość słuchania, tam nie wiem, pobrać książkę, słuchać offline, wszystko możecie, wszystko można. I skorzystanie z tego darmowego okresu wymaga podpięcia karty, ale jeśli odepniecie tę kartę przed upływem 30 dni, to nie będzie, prawda, pobranej opłaty, więc opłaca się, opyla się, prawda?
Opyla się, nie ma tu skamu. Tak, link będzie na YouTubie, myślę, że jeszcze w jakichś innych miejscach związanych z tym odcinkiem podrzucimy, żeby było wygodniej. Także dzięki bardzo, dziękujemy patronom, matronkom niezmiennie i niezmiernie. To był nasz przegląd polskich teledysków z lat 90-94, ale temat jeszcze wróci. Także żegnamy się tanecznie jak Jambalaya, albo odjeżdżamy ciężarówką z Andrzejem Zauchą i karmimy go chipsami, bo mamy różne zainteresowania.
Dobrze wiesz, i ja to wiem, że kochasz i kochasz, ale boisz się.
No to do usłyszenia.
Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.